Witam serdecznie na spotkaniu Forum Idei. Od kilku tygodni, ze względu na zaistniałą sytuację, spotykamy się tylko online, ale mam wrażenie, że radzimy sobie coraz lepiej w tej przestrzeni. Tak jak widzicie, nasza sala wykładowa jest zupełnie pusta i przyznam szczerze, nie możemy się doczekać, aż znowu tutaj wszyscy się spotkamy, ale dobrze wiemy, że będzie trzeba na to jeszcze długo poczekać. Mam wrażenie, że ta sytuacja ma też swoje plusy. Na przykład dzisiejszy wieczór mamy szansę spędzić ze swoimi bliskimi, razem z nimi posłuchać prawd pochodzących z Bożego Słowa. Tydzień temu, kiedy wykład miał Grzegorz, siedziałem z moją żoną i z moją córką i mogliśmy razem tego słuchać. I jest to bardzo przyjemna sytuacja. Przed nami kolejny odcinek Kazania na Górze, na który serdecznie zapraszam. Kazanie na Górze, które obecnie poznajemy, to niezwykłe miejsce w Ewangelii. I kiedy je poznaję, to widzę po raz kolejny, jak wiele wskazówek, zasad płynie z niego dla nas. Płynie z niego także to, co dzisiaj jest deficytowe, czyli nauka radości i nadziei. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy kolejną okazję wspólnie patrzeć na kolejne, trzecie z 8 błogosławieństw, które Jezus wypowiedział do tłumów. Zanim jednak przejdziemy do tego konkretnego wersetu, chciałbym, abyśmy na chwilę zostali w pierwszych wersach tego rozdziału, które przed chwilą widzieliśmy na ekranie. Popatrzmy na nie znowu. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów w tym wstępie do kazania na górze. Na początku zwróćmy uwagę na słowa Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Za tymi słowami kryje się niezwykła prawda o Jezusie, którą widać w wielu miejscach Ewangelii. Jest to obraz Jezusa względem tłumów, które idą za Nim. Jest to bardzo ciekawy obraz. I pytanie, które się rodzi, jak Jezus ich traktował? Co Jezus im dawał? Jaki wpływ na nich wywierał? Za Jezusem chodziły wielkie tłumy i chyba rozumiemy to, że w tym tłumie byli bardzo różni ludzie. To znaczy, chodzili za Nim tak naprawdę z różnych motywacji. Niektórzy może szukali rozrywki. Jezus czynił różne cuda i znaki. Niektórzy w tłumie mogli szukać właśnie tego. Byli znudzeni życiem, chcieli zobaczyć coś ciekawego, co dzieje się w ich regionie. Niektórzy widzieli w Jezusie przyszłego przywódcę narodu, szczególnie kiedy potrafił poprzez cud nakarmić tysiące osób, w pewnym momencie chcieli go porwać i obwołać królem. Więc niektórzy chcieli, czy szli za Jezusem, słuchali go, bo liczyli na to, że stanie się ich przywódcą. Niektórzy, widząc miłosierdzie, jakie Jezus miał względem najbiedniejszych, względem tych wszystkich chorych, dotkniętych przez życie, szli za Nim, żeby odszukać nadzieję, którą już dawno stracili. W całym tym tłumie byli też prawdziwi uczniowie, czy najbliżsi uczniowie Jezusa, którzy chcieli od Niego jak najwięcej się nauczyć, stać się Jego naśladowcami. Ciekawe jest to, co Jezus dawał tym tłumom. Na pierwszy rzut oka, kiedy patrzymy na Ewangelię, na przykład Ewangelię Marka, wydaje nam się, że Jezus przede wszystkim uzdrawia, ratuje ludzi z poważnych kłopotów zdrowotnych. W Ewangelii Marka w 5 rozdziale na przykład jest taka scena, gdzie czytamy o kobiecie, która chorowała od 12 lat, wydała całe swoje pieniądze, jakie miała, na lekarzy. Wiele od tych lekarzy wycierpiała, ale na końcu efekt był żaden. Nawet czuła się o wiele gorzej. To ta kobieta, która będąc w tłumie otaczającym Jezusa, dotyka jego płaszcza i doświadcza uzdrowienia. Więc patrząc na takie sceny, wydaje nam się, że jeżeli chodzi o relacje Jezus, tłumy, które za nim idą, uzdrowienia, cuda, znaki są najważniejsze. Ale to nie jest prawda. Wystarczy popatrzeć na pewne szczegóły, na pewien rytm w Ewangelii, żeby dostrzec inne rzeczy. Jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim scenom związanym z cudami, zobaczymy, że w międzyczasie Jezus wskazuje i zaspokaja dwie inne wielkie potrzeby człowieka. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, bo najbardziej zwraca naszą uwagę sam cud, ale kiedy przyjrzymy się obok, przed i po, zawsze następują jeszcze inne rzeczy. Na przykład przy okazji tej kobiety, która dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona, Jezus mówi do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. W każdej scenie uzdrowienia pojawia się temat wiary. W każdej scenie uzdrowienia pojawia się temat relacji z Bogiem. Jezus nazywa tą uzdrowioną kobietę córką. Uzdrowienie kobiety to 5 rozdział Ewangelii Marka. Wystarczy, że przerzucimy jedną stronę wcześniej. Widzimy 4 rozdział Ewangelii Marka, który jest zatytułowany, cały rozdział, Nauczanie w przypowieściach. Jezus wobec tłumów, które go otaczały, nie tylko uzdrawiał chorych, pomagał ludziom, którzy najbardziej tego potrzebowali, nie tylko włączał ten aspekt wiary i relacji z Bogiem, ale także nauczał. Jezus patrzył wtedy o wiele dalej niż ludzie, którzy go otaczali. Oni widzieli najbliższe potrzeby, na przykład tą potrzebę zdrowia. Jezus widział ich głębsze i dalsze potrzeby. Potrzeby, które może nawet sięgają poza granice tego życia. Ludzie szli za nim, bo potrzebowali zdrowia, potrzebowali nadziei. Czasami może młodsi z nich tylko dla rozrywki. Ale mimo to Jezus ich kochał i patrzył na ich najgłębsze potrzeby. Potrzebę wiary, potrzebę relacji z Bogiem, a także potrzebę nauki, czyli zmiany sposobu myślenia. Więc kiedy myślimy o tej relacji Jezus-tłumy, Jezus daje wszystkie te rzeczy tym ludziom. I wiem, że dzisiaj jest podobnie. Tłumy ludzi w naszym kraju są świadome dzisiaj, myślę, przede wszystkim dwóch potrzeb. Kilku przyjaciół w mojej małej grupie to przedsiębiorcy, którzy w pewnym sensie są zatroskani o przyszłość. To znaczy widzą, co się dzieje, czytają prognozy. Nie trzeba być prorokiem, żeby próbować sobie wyobrazić trudną rzeczywistość dla przedsiębiorców, ale także dla pracowników po tym kryzysie. I widzę, jak oni wszyscy razem mają pewne oczekiwania, pewnych rozwiązań. W pewnym sensie oczekują cudów od naszego rządu, żeby się stały. Druga wielka potrzeba, którą dzisiaj widać, może w naszym kraju jeszcze nie tak mocno, ale jednak w innych, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii, jak najbardziej, to potrzeba zdrowia, poradzenia sobie z chorobą. Kobieta, o której mówiłem, 12 lat cierpiała na pewną chorobę. Nic jej nie pomagało. Nie było odpowiedniego lekarstwa. Nie było odpowiedniego lekarza. Nie było żadnej gwarancji, że wyzdrowieje. W końcu wygasła też nadzieja, dlatego że wydała wszystkie swoje pieniądze, a nic jej nie pomogło. I może dzisiaj to jest druga wielka potrzeba ludzi, którą dostrzegamy wśród nas. Ale oprócz tych potrzeb, których jesteśmy mocno świadomi, bo one są niedaleko naszego życia, istnieją inne, głębsze, równie ważne, a może nawet ważniejsze niż te pierwsze. Jest to potrzeba wiary, jest to potrzeba relacji z Bogiem jest to potrzeba nauki sposobu myślenia. W naszym głównym fragmencie, tekście z Kazania na Górze czytamy, że Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Oczywiście to, co zrobił Jezus, miało wymiar praktyczny, dlatego że w mieście było dość ciasno. Nie wszyscy mogli go usłyszeć. Tłum też napierał na niego, więc zdecydował się pójść na szczyt. Idąc w górę, sprawił, że słuchali go ci, którym na czymś zależy, którzy czegoś szukają, którzy mają pytania bez odpowiedzi. Ale to wyjście na górę mogło mieć także znaczenie symboliczne. W tamtych czasach ludzie myśleli troszkę inaczej niż my. W tamtych kulturach 2000 lat temu góra oznaczała miejsce wyjątkowe, czasem miejsce święte, czasem miejsce spotkania człowieka z Bogiem. I każdy z tych ludzi, którzy byli w tym tłumie wokół Jezusa, wiedział, że to właśnie na górze Synaj Bóg po raz pierwszy odzywa się do Mojżesza, że tam następuje złączenie tej relacji. Tam powstaje dialog między Bogiem a Mojżeszem. I ten sposób myślenia był typowy dla Starego Testamentu. Widać go także dobrze w kolejnym fragmencie, który teraz przeczytamy, pochodzącym z Ewangelii Jana. Jest to fragment, w którym Jezus spotyka Samarytankę przy studni. Przeczytajmy. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Góra kojarzyła się słuchaczom Jezusa z miejscem wyjątkowym, miejscem dla prawdziwych czcicieli Boga. I wtedy, żeby poznać, usłyszeć, doświadczyć Jezusa, weszli na tą górę. Ale jak to Jezus zapowiedział, dzisiaj to już nie jest potrzebne, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj nasze poznawanie Boga, nasze słuchanie Jego głosu, nasze doświadczanie Boga odbywa się bez specjalnych miejsc. Jezus mówił, nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich czcicieli chce mieć Ojciec. Ciekawa jest ta scena, dlatego że Jezus wychodzi naprzeciw ludziom. To znaczy, oni mają pewne założenia odnośnie Boga. Na przykład uważają górę za miejsce wyjątkowe. I Jezus wychodzi im naprzeciw. Idzie na tą górę, żeby do nich przemawiać. Podejście Jezusa jest wyjątkowe, bo zawsze było pełne zrozumienia drugiej strony. Także ograniczeń, które są po drugiej stronie. Jego nauka nie przypominała wkładania wiedzy łopatą do głowy, wręcz przeciwnie. Jezus, znając sposób myślenia, znając ograniczenia ludzi, do których mówi, wychodzi im naprzeciw. I podobnie jest dzisiaj. Nauczanie Jezusa jest aktualne i ma potencjał zmiany naszego życia bez względu na miejsce, z którego słuchamy Jego słów. To znaczy, każdy z nas ma jakieś ograniczenia i on je rozumie. I wychodzi nam naprzeciw, chcąc nawiązać z nami więź. Chwilę później, po tej scenie przy studni, Samarytanka rozumie, kogo spotkała. Rozumie, że spotkała oczekiwanego Mesjasza i biegnie do wsi, z której pochodziła, żeby ogłosić to innym ludziom. Jest gdzieś głęboko w nas potrzeba wiary i potrzeba relacji z Bogiem. Może teraz, kiedy czasy są dość trudne dla wielu, nagle nasze oczy otwierają się na potrzeby głębsze. A to jedna z nich, potrzeba wiary i potrzeba relacji z Bogiem. Kolejne słowa Jezusa zapisane w wersecie z kazania na górze. Może podkreślimy je, żeby je dobrze widzieć. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich. Mamy tutaj kolejny taki mały sygnał, to znaczy Jezus usiadł. W tamtej kulturze, kiedy nauczyciel, mistrz, tak uczniowie się zwracali do Jezusa, rabbi, co znaczy nauczycielu, kiedy nauczyciel siadał, był to sygnał dla słuchaczy, dla uczniów, że będzie poważna lekcja. Był to sygnał, że będzie nauczał bardzo ważnych rzeczy. Nie będzie to pogadanka. Uczniowie mieli wiele szans, żeby rozmawiać z Jezusem, obserwować Go w różnych sytuacjach, ale kiedy tak jak tutaj siada, oznacza, że będzie przedstawiał pewne prawdy i zasady, które są bardzo ważne dla życia. I w tamtej kulturze każdy to rozumiał. Kiedy Jezus usiadł, następowała cisza, rozmowy cichły i wszyscy zamieniali się w słuch. Jak możemy przełożyć to na dzisiejsze realia? Może posłużę się takim prostym zdjęciem, które przedstawia człowieka pilnego. Człowieka skupionego na jednej rzeczy. Człowieka, który chce coś usłyszeć, nauczyć się i to utrwalić. Jezus przedstawia swoją naukę w swoim słowie i warto mieć takie podejście, które mieli Jego uczniowie, kiedy usiadł, czyli kiedy zaczął przedstawiać pewne zasady dotyczące naszego życia, zamieniali się w słuch. I to jest nasza potrzeba, uczyć się nowego sposobu myślenia. I kiedy się go uczymy, kiedy mamy na to szansę, tych szans wcale nie jest tak dużo, warto być pilnym, jak ten uczeń ze zdjęcia, i zamienić się w słuch. Więc mamy taką potrzebę gdzieś głęboko w nas uczenia się sposobu myślenia, który pochodzi od Boga. Chciałbym przedstawić tutaj taką małą próbkę tej nauki. Będzie to oparte o fragment z listu do Filipian i będzie dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorców, ale mam wrażenie, że nie tylko. Czytamy tam takie słowa. Apostoł Paweł mówi: umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Mamy potrzebę uczyć się nowego sposobu myślenia. Ten przedstawiony w tym wersie jest bardzo ciekawy. Apostoł Paweł mówi: umiem doświadczać dobrobytu w moim życiu, obfitości, nawet może bogactwa w jakimś sensie, ale umiem też poradzić sobie, kiedy nie mam nic. Faktycznie apostoł Paweł miał w swoim życiu skrajne sytuacje. On był człowiekiem zamożnym, wykształconym, więc same jego początki to jest obfitowanie. Później ze względu na misję, którą miał wiele razy w podróży, w wielkich trudnościach, czasami jako więzień pozbawiony ciepłego miejsca, gdzie może spać, czy nawet posiłku. Ale mówi: potrafię zrobić to i to. To jest wspaniała wartość. Przystosować się do rzeczywistości, jaka nas otacza. Co się dzieje z człowiekiem, który uzależnia się od dobrobytu albo od komfortu? Nagle, kiedy go traci z jakichś przyczyn, jego życie się rozsypuje, jest bardzo nieszczęśliwy. Ale można nauczyć się, tak jak apostoł Paweł, umieć obfitować, kiedy jest na to czas i sposobność, ale można też poradzić sobie w bardzo trudnych finansowo, materialnie sytuacjach. I taka próbka sposobu myślenia Jezusa, która zostawia nas z pytaniem, czy umiesz, tak jak apostoł Paweł, obfitować i cierpieć biedę. Oczywiście ta zasada też działa w drugą stronę. Są ludzie, którzy nie potrafią obfitować, czyli nie potrafią cieszyć się tym, co Bóg daje, a w zeszłych dekadach dawał nam wiele takich wspaniałych rzeczy. Więc jest to tylko próbka Bożego sposobu myślenia i tego, że Jezus chce zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby. Jedną z nich jest nauka myślenia w nowy sposób. Jezus pozwalał ludziom spojrzeć na świat inaczej. I kiedy o tych sprawach mówił, zamieniali się w słuch. Ta część Ewangelii, którą obecnie poznajemy, kazanie na górze, to zbiór zasad. I warto, kiedy ich słuchamy, zamienić się w słuch, przyjąć postawę ucznia, czyli czego mogę się dowiedzieć, Boże, od Ciebie, czego mogę się nauczyć, jak mam zmienić moje postrzeganie rzeczywistości. Przez wiele dekad może utrwaliły się jakieś takie standardowe ścieżki myślenia o świecie, o bogactwie, o komforcie, o poczuciu bezpieczeństwa. Teraz coś wybija nas, Polaków, z tej ścieżki na chwilę. Zobaczymy, czy nauka pójdzie w las, czy nie. To się okaże za kilka miesięcy. To miało miejsce na górze. Jezus usiadł, uczniowie przybliżyli się do Niego i zaczął ich nauczać. I przejdźmy teraz do zasadniczej części fragmentu, na którym jest oparte dzisiejsze nauczanie. Jest to Ewangelia Mateusza 5:5. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławiony oznacza szczęśliwy. Patrząc jednak na kontekst tego, co mówił Jezus, można by powiedzieć, że błogosławiony oznacza nawet trochę więcej niż człowiek szczęśliwy. Co mam na myśli? Świat wypracował pewne ścieżki do bycia człowiekiem szczęśliwym. Te ścieżki promuje i większość ludzi, którzy nie poszukują tego Bożego sposobu myślenia i perspektywy na życie, wybiera jedną z tych ścieżek. W czasach Jezusa w Cesarstwie Rzymskim ta ścieżka bycia człowiekiem szczęśliwym zazwyczaj składała się z takich trzech elementów. Po pierwsze, żeby być człowiekiem szczęśliwym, należało być człowiekiem bogatym, czyli doświadczać dobrobytu. Po drugie, żeby być człowiekiem szczęśliwym, trzeba było być sławnym lub imponować czymś innym. Zwracać ich uwagę swoją osobą. Trzecim elementem składowym bycia szczęśliwym w tamtej rzeczywistości były przyjemności cielesne, czasami rozkosze. Kiedy czytamy w Cesarstwie Rzymskim w tamtym czasie, czytamy o wielkich ucztach, gdzie obiadano się za bardzo. Czytamy też o nadużyciach seksualnych w tamtych czasach. Wszystko po to, by doświadczyć rozkoszy, przyjemności. Dlatego, że taką ścieżkę wypromowano w tamtych czasach, jak być człowiekiem szczęśliwym. Jeżeli popatrzylibyśmy dzisiaj na statystyki, to dalej te trzy zostają najczęściej wybieranymi ścieżkami do bycia człowiekiem szczęśliwym. Oczywiście jest wiele innych składników, wiele innych dróg. Dla niektórych to jest zanegowanie posiadania, tak? Widzieliśmy to nieraz w historii. Ale procentowo te trzy są nadal w czołówce. W Cesarstwie Rzymskim w I wieku hołdowano tym wartościom. Bogactwo, sława, przepych, krzykliwość, rozkosze były elementami stylu życia władzy, czyli tych, których było stać na taki styl życia. To z tamtych czasów pochodzi powiedzenie, że ciało psuje się od głowy. Władza uważała, że być szczęśliwym to mieć te trzy rzeczy we własnym życiu. Tak jak widzieliście slajd tego rozdziału, Jezus wskazał drogę zupełnie inną, w innym kierunku. Stąd tytuł tego rozdziału, zupełnie inna droga. Kiedy Jezus przemawiał do tłumów, chciał pokazać im zupełnie inną drogę do bycia człowiekiem szczęśliwym. Zamiast bogactwa, sławy i rozkoszy, Jezus mówił o innych rzeczach. Mówił o radości z życia, o satysfakcji z życia i o spełnieniu. Ludzie w I wieku byli krótkowidzami. Za cel stawiali sobie bogactwo, posiadanie, albo sławę czy rozkosze. Ale byli krótkowidzami, dlatego że często osiągnięcie tych właśnie rzeczy zabierało radość, zabierało satysfakcję, a rodziło poczucie winy i ogromną pustkę. Dlatego Jezus nauczał o 8 błogosławieństwach, o przepisie Boga na szczęśliwe życie człowieka. I cieszę się, że nam jest dana ta szansa, by patrzeć dalej niż stereotypy myślenia na temat szczęścia. Prawdopodobnie większość z nas to też jesteśmy krótkowidzami, to znaczy patrzymy niedaleko, tu i teraz. Zazwyczaj dostrzegamy to, co jest promowane w danej kulturze jako składniki szczęścia. Ale dzięki Bogu, dzięki Jego Słowu, dzięki też słowom skazania na górze, mamy szansę popatrzeć o wiele dalej, na rzeczy ważniejsze i głębsze niż te trzy, o których mówiłem. Bo co z tego, że ktoś osiągnie dobrobyt albo sławę, albo doświadczy przyjemności czy rozkoszy, jeżeli zaraz po nich następuje frustracja i pustka w życiu. Jezus widział o wiele dalej niż jego słuchacze. Jego nauka wtedy pozwalała im spojrzeć poza pewne schematy i tak samo jest dzisiaj. Cieszę się, że nauczanie Jezusa skazania na górze zbiegło się dla nas z tym czasem pandemii, dlatego że dzięki tym sytuacjom widzimy wyraźniej, jakimi krótkowidzami jesteśmy. Bo dzisiaj się okazuje, że dobrobyt, chwała, przyjemności nie są najważniejsze. Dzisiaj rozumiemy, że to nie jest szczyt, który warto osiągać. Ludzie, którzy mieli te rzeczy, czasami są z dnia na dzień ich pozbawieni. Te rzeczy są bardzo nietrwałe. Jezus wskazuje zupełnie inną drogę. Więc przed nami rozdział drugi. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Jezus nauczał, że żeby być człowiekiem szczęśliwym, trzeba być człowiekiem cichym. To słowo cichy, jeżeli popatrzymy na oryginał, oznacza również bycie człowiekiem łagodnym czy potulnym. Wybrałem taki obraz, by zilustrować te prawdy, dlatego że słowo cichy oznacza także potulny. W naszej kulturze używa się tego sformułowania, potulny jak baranek. Jezus wskazuje taką drogę do szczęścia. Trzeba być cierpliwym, łagodnym i potulnym, by coś osiągnąć. Zgodzicie się, że jest to zupełnie inna droga niż ta, która jest promowana w naszym świecie, w naszej kulturze. I większość ludzi uważa, że jedyną drogą, by coś zdobyć, by coś osiągnąć, by coś posiadać, jest bycie kimś agresywnym, kimś drapieżnym. Trzeba być lwem, żeby coś osiągnąć. Trzeba pokonać słabszych, pokonać przeciwności, wyprzedzić konkurencję. I taki sposób myślenia jest ładowany do naszych głów od dekad. Nawet w naszej kulturze, jak powiesz, że ktoś jest baran, to wiemy, co oznacza. A jednak Jezus wybiera taki obraz, żeby pokazać, kto będzie w tym życiu człowiekiem szczęśliwym. Jest to zupełnie inna droga niż ta, którą promuje świat. Aby być szczęśliwym, trzeba być w pewnym sensie bezbronnym, jak ten baranek ze zdjęcia. Co oznacza to cisi? O jaką postawę serca chodziło Jezusowi w tym kazaniu? Czy chodziło o to, by milczeć? Kiedy wpiszemy w internet błogosławieni cisi, znajdziemy grafiki z człowiekiem, który zatyka usta, a jest to bardzo płytka interpretacja tych słów. Co to znaczy być cichym? Czy to znaczy milczeć? Nie wyrażać swoich pragnień, nie wyrażać swoich opinii? Niczego nie chcieć od życia? Gdy pod tym kątem przeszukamy Biblię, możemy zobaczyć wiele ciekawych przykładów. Oto jeden z nich zapisany w Księdze Zachariasza. Przeczytamy to w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Człowiek, do którego te słowa były skierowane, doświadczał wielkich trudności, które w tej księdze przyrównane są do wielkiej góry. Góry, której człowiek nie może zdobyć. Jest to symbol trudności, które przerastają nasze możliwości. I właśnie w tym kontekście użyte są tutaj te słowa. Nie dzięki mocy człowieka, nie dzięki jego sile, nie dzięki jego sprytowi, lecz dzięki Bogu coś się wydarzy. To znaczy być cichym w słowach Jezusa, to znaczy polegać na Bogu. Zrozumieć, że nasze możliwości są ograniczone. Opierać się przez wiarę na Nim, Jemu zaufać. Kiedy człowiek czuje się zależny, Bóg zaczyna działać. Jeżeli przypomina tego baranka ze zdjęcia, jak najbardziej jest zależny od tego, który prowadzi, który chroni, który karmi. A kiedy jest lwem, nie potrzebuje nikogo, poradzi sobie na pewno sam. Świat mówi, chcesz być szczęśliwym, musisz być lwem. Jezus mówi, chcesz być szczęśliwy, bądź jak baranek, zależny od swojego pasterza. Więc Jezus wskazał drogę do szczęścia. Tą drogą jest bycie człowiekiem cichym, czyli człowiekiem, który ufa Bogu, ufa w Jego prowadzenie, ufa w Jego zabezpieczenie. Człowiek, który jest świadomy tego, że Bóg może o wiele więcej niż my. Człowiek, który na ręce Boga składa swoje życie i swój los. Człowiek cichy to także ktoś, kto ufa Bogu, że to, co On ma dla nas, Bóg, jest o wiele lepsze dla nas niż nasze wyobrażenia. My mamy bardzo krótką perspektywę. Widzimy te najbliższe rzeczy, tak jak teraz widzimy potrzebę zdrowia i potrzebę też pozbierania się ekonomicznie po tym wszystkim. Ale Jezusa pragnienia sięgają o wiele dalej. Jego perspektywa jest o wiele dalsza. On mógłby pomóc spełnić nam te najbliższe, ale zamiast tego robi coś bardzo ciekawego. Pomaga nam doświadczyć tego, co jest tam daleko, czego nie jesteśmy w stanie dostrzec. Kiedy pomyślimy o tych wszystkich ludziach, którzy przez pandemię odeszli już z tego świata, jakie znaczenie mają te rzeczy blisko, czy dobrobyt, czy komfort? Dzisiaj liczy się dla nich coś, co przekracza granice też naszego pojmowania rzeczywistości. I Bóg, czy Jezus jako dobry pasterz nie zajmuje się sprawami tu i teraz przede wszystkim. On mówi, tam dalej, poza horyzontem naszych wyobrażeń są rzeczy naprawdę istotne. Jezus powiedział, że błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. To też ma znaczenie symboliczne, to posiadanie ziemi. Jezus dobrze rozumiał ludzi, którzy go słuchali. Dla każdego Żyda największym marzeniem było posiadanie własnego kawałka ziemi. Dla tych ludzi to był szczyt szczytów, nie można było mieć więcej. Jezus, dając tą obietnicę, mówiąc, jeżeli będziesz cichy, pokorny, zależny, jak ten baranek, będziesz miał swój kawałek ziemi. Jednak nie chodzi o fragment pola, chodzi o coś zupełnie innego. Ziemia obiecana to jest symbol naszych najgłębszych potrzeb i pragnień. Symbol satysfakcji i spełnienia, że nie można mieć więcej w życiu. I Bóg obiecuje, że doświadczysz czegoś takiego, spełnienia najgłębszych pragnień, jeżeli Mu zaufasz, jeżeli nie będziesz jak lew, ale jak baranek. Wielu ludzi czyta tą obietnicę literalnie. Znajdujemy to także w wytworach popkultury. Ale to jest bardzo płytkie myślenie, krótkowzroczne. Mieć kawałek pola gdzieś tutaj. Bogu chodzi o coś o wiele dalej, o wiele ważniejszego i wiele głębszego. Spełnienie pragnień naszego serca, często umieszczone poza horyzontem tego, co jesteśmy w stanie dostrzec. Podobnie jak te tłumy na górze, my jesteśmy krótkowidzami, którzy widzą najbliższe potrzeby. I staramy się z tych klocków jakoś zbudować wizję szczęścia. Ale to jest o wiele za mało do bycia ostatecznie spełnionym. Do chwili, w której powiesz, nie potrzebuję niczego więcej. Nie prowadzą te przyziemne rzeczy tu i teraz, ale coś zupełnie innego. Ciekawie jest to przedstawione w pierwszym liście do Koryntian, drugi rozdział, popatrzmy. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jezus widzi o wiele dalej niż my. My widzimy tu i teraz. I warto zdać się na Niego, że On nas zaprowadzi tam dalej, poza granice naszego poznania. Zajmował się rzeczami tu i teraz, uzdrawiał. Ale zajmował się też czymś, co przekracza granice naszego poznania, co sięga poza granice naszego życia. Mówił o wierze, która nie jest tylko zapisana na czas tutaj na ziemi. Mówił o relacji z Bogiem, która też ma trwać wieczność. Więc Jezus dawał tłumom nie tylko to, co chciały, ale też to, czego naprawdę potrzebowały. I podobnie jest dzisiaj. Potrzebujemy pomocy i Bożej łaski, żeby wydobyć się z tych problemów zdrowotnych, jakie mamy na tym świecie. Potrzebujemy łaski Boga, żeby pozbierać się gospodarczo po tym wszystkim. Wiemy, co nas czeka, ale potrzebujemy też i mamy szansę spojrzeć dalej na tematy wiele głębsze, wiele ważniejsze, przekraczające linie naszego życia, na temat wiary, na temat relacji z Bogiem i także zacząć uczyć się nowego sposobu myślenia. Więc można powiedzieć, dopiero zaczynamy to trzecie z 8 błogosławieństw. Cieszę się i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się znowu już za 2 tygodnie i poznawać kolejne z 8 błogosławieństw, bardzo ciekawe. Ale muszę wam też powiedzieć, że prawdopodobnie nasze najbliższe spotkanie online to coś zupełnie innego. Zobaczmy rozdział 3.
Cześć, nazywam się Marcin.
A ja Magda.
Chcielibyśmy zaprosić was na nasz ślub, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 4 kwietnia.
Z wiadomych przyczyn w uroczystości może wziąć udział tylko 5 osób plus osoba duchowna, dlatego chcielibyśmy was serdecznie zaprosić do oglądania transmisji online z tego wydarzenia w sobotę o godzinie 20 na YouTubie.
Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy uda nam się z wami spotkać w rzeczywistości i nadrobić nasze wspólne świętowanie.
Do zobaczenia w sobotę o 20 online.
Ślub, o którym mówił Marcin i Magda, odbędzie się w Bielsku-Białej na pięknej łące. Nie mogę wam powiedzieć gdzie, dlatego że pewnie złamalibyście protokoły. Oczywiście nasza uroczystość zależy od pogody. Jeżeli ta nam nie dopisze, będziemy musieli przesunąć termin tego ślubu. Bądźmy więc proszę gotowi na zmiany, o których będziemy informować was e-mailem, a także na naszej stronie internetowej. Ślub będzie można oglądać na naszej stronie www.coek.pl. Będzie tam podany link, pod którym będzie można oglądnąć tą uroczystość. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w sobotę o 20:00.